Lekcja czwarta. 28 stycznia. Dary dla Jezusa. Sobota po południu. 21 stycznia. Tekst pamięciowy. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Księga Psalmów 116, 12-14. Poza obowiązkiem oddawania dziesięciny spoczywa na nas także obowiązek oddawania darów z 9/10 tego, co pozostaje w naszym posiadaniu po oddaniu dziesięciny Bogu. Tu zaczyna się pole dla naszej szczodrości. Lud Boży składał różnego rodzaju dary, takie jak ofiary za grzeszne w odpowiedzi na łaskę Bożą czy dar dziękczynny za Bożą ochronę, błogosławieństwo zdrowia, dostatek i podtrzymującą moc. Są tutaj także datki dla ubogich oraz dar na budowę i utrzymanie domu modlitwy. Gdy zastanawiamy się nad ogromem błogosławieństw udzielanych nam przez Boga, to zaczynamy postrzegać naszą ofiarność jako coś więcej niż doraźną potrzebę związaną z wybrukowaniem parkingu przed kaplicą czy zakupem odpowiednich strojów dla członków chóru zborowego. Składamy nasze dary w odpowiedzi na to, co Bóg czyni dla nas, w tym zwłaszcza na ofiarę złożoną przez Jezusa. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. 1 Jana 4, 19. Kościół na różnych poziomach organizacji korzysta z naszych darów w celu rozwijania dzieła Bożego. W tym tygodniu przyjrzymy się, co Biblia mówi o dobrowolnych darach jako elemencie naszego kierowania i zarządzania Bożymi sprawami na ziemi. Niedziela, 22 stycznia. Motywacja ofiarności. Miłujemy Boga, bo On pierwszy nas umiłował. Nasza ofiarność jest odpowiedzią na Jego niepojęty dar dla nas, Jezusa Chrystusa. Pan nie potrzebuje naszych ofiar. Nie możemy przez nie uczynić Go bogatszym. Dawid powiedział, wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Pierwsza Księga Kronik 29, 14. Jednak Bóg pozwala nam okazywać nasze uznanie dla Jego miłosierdzia poprzez święte wysiłki mające na celu niesienie tego miłosierdzia innym. To jest jedyny sposób, w jaki możemy wyrazić naszą wdzięczność i miłość do Boga, i poza Nim nie ma innego. Gdy oddajemy nasze pieniądze Jezusowi, wzmacnia to naszą miłość do Niego i bliźnich. Tak więc pieniądze mogą być naprawdę solidnym narzędziem czynienia dobra. Jezus więcej mówił o pieniądzach i bogactwie niż o czymkolwiek innym. 1:6 wersetów w Ewangelii Mateusza, Ewangelii Marka i Ewangelii Łukasza dotyczy w jakiś sposób pieniędzy. Dobra nowina płynąca z tych Ewangelii jest taka, że Bóg może nas wyzwolić z niewłaściwego używania pieniędzy i umiłowania ich ponad wszystko. Co Bóg obiecuje zrobić dla nas, gdy jesteśmy Mu posłuszni? Czy egoizmem z naszej strony jest powoływanie się na Boże obietnice? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 6, 31-34. Nie troszczcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Oraz 5 Księga Mojżeszowa 28, 1-14. Jeżeli zaś usłuchasz głosu Pana, Boga Twego, i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję, to Pan, Bóg Twój, wywyższy Cię ponad wszystkie narody ziemi. I spłyną na Ciebie, i dosięgną Cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga Twego. Błogosławiony będziesz w mieście, błogosławiony będziesz na polu. Błogosławione będzie Twoje potomstwo, plon Twojej ziemi, rozpłód Twego bydła, miod Twojej rogacizny i przychówek Twoich trzód. Błogosławiony będzie Twój kosz i Twoja dzieża, błogosławione będzie Twoje wejście i Twoje wyjście, powali Pan Twoich nieprzyjaciół, którzy powstają przeciwko Tobie, jedną drogą wyjdą przeciwko Tobie, a siedmioma drogami uciekać będą przed Tobą. Pan każe, aby było z Tobą błogosławieństwo w Twoich spichlerzach i w każdym przedsięwzięciu Twoich rąk. Pobłogosławi cię na ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój. Pan ustanowi cię sobie jako lud święty, tak jak ci poprzysiągł, jeżeli będziesz przestrzegał przykazań Pana, Boga twego, i chodził jego drogami. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, że imię Pana jest wzywane u ciebie, i będą się ciebie bać. Ponad miarę obdarzy cię Pan dobrem w twoim potomstwie, w rozpłodzie twego bydła, w plonach twojej roli, na ziemi, co do której Pan poprzysiągł twoim ojcom, że ci ją da. Otworzy Pan przed tobą swój skarbiec dobra, niebiosa, aby dawać deszcz na twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem, i będziesz zawsze tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole. Jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga twego, które ja ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał, nie odstąpisz ani w prawo, ani w lewo od żadnego ze słów, które ja wam dziś nakazuję po to, aby pójść za innymi bogami i im służyć. Nasze dary są dowodem gotowości do ponoszenia ofiar dla Boga. Składanie darów może być głębokim duchowym doświadczeniem, wyrazem całkowitego podporządkowania się Bogu jako naszemu Panu. Czasami pieniądze przemawiają mocniej niż słowa. Możesz twierdzić, że miłujesz Boga, ale szczodrość w składaniu darów potwierdza, a nawet wzmacnia tę miłość. Dary płyną z serca ufającego osobowemu Bogu, który stale troszczy się o nasze potrzeby w sposób, który on sam uważa za najlepszy. Nasze składanie darów opiera się na przekonaniu, że znajdujemy pewność zbawienia w Chrystusie. Nasza ofiarność nie ma na celu przebłagania Boga czy kupienia Jego akceptacji. Wypływa z serca, które przyjęło Chrystusa przez wiarę jako jedyną podstawę łaski i odkupienia. Co Pan mówi do nas w tych wersetach? Co oznacza ofiarność zgodna z postanowieniem serca? Jak możemy się nauczyć ochoczej ofiarności? Przeczytaj drugi list do Koryntian 9:6-7. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Poniedziałek, 23 stycznia. Jaką część powinniśmy ofiarować? Jakie kryterium, zamiast procentowej wartości, Bóg podaje jako podstawę wielkości naszych darów? Przeczytaj 5 Księgę Mojżeszowa 16:17. Ale każdy przyjdzie z odpowiednim darem swoim według błogosławieństwa, jakiego Pan, Bóg twój, ci udzielił. Nasze datki są wyrazem uznania i wdzięczności dla Boga za Jego obfite dary dla nas, życie, odkupienie, środki do życia i różnorodne błogosławieństwa. Jak to już zauważyliśmy, wysokość naszych darów jest oparta na tym, jakie błogosławieństwa odebraliśmy. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać. Ewangelia Łukasza 12:48. Jak powinniśmy odpowiedzieć na pytanie zadane w Księga Psalmów 116:12? Jak pieniądze wiążą się z tą odpowiedzią? Przeczytaj Księga Psalmów 116:12-14. Czym odpłacę Panu za wszystkie dobrodziejstwa, które mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wzywać będę imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Nigdy nie będziemy w stanie odpłacić Bogu za Jego błogosławieństwa. Najlepsze, co możemy zrobić, to być szczodrymi dla sprawy Bożej i pomagać bliźnim. Gdy Jezus wysłał swoich uczniów w podróż misyjną, powiedział im: darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ewangelia Mateusza 10:8. Nasze dary przyczyniają się do rozwoju naszego charakteru na podobieństwo charakteru Chrystusa. Zmieniamy się z egoistów w ludzi miłujących oraz troszczących się o bliźnich i dzieło Boże, tak jak troszczył się Chrystus. Pamiętajmy, tak Bóg umiłował, że dał. Jak pewne jest to, że po nocy nastaje dzień, tak pewne jest także to, że im więcej dóbr gromadzimy tylko dla siebie, tym bardziej egoistyczne staje się nasze serce i tym gorzej się czujemy. Od nas zależy, ile i na jaki cel dajemy. Jednak składanie darów Panu jest chrześcijańskim obowiązkiem wiążącym się z duchową i moralną odpowiedzialnością. Zaniedbywanie tego obowiązku pociąga za sobą szkody duchowe, których nie jesteśmy w stanie z góry oszacować. Co twoje dary i twoja postawa związana z ich składaniem mówią o twojej więzi z Bogiem. Wtorek, 24 stycznia. Dary a nabożeństwo. Biblia nie zawiera żadnego ustalonego porządku chrześcijańskiego nabożeństwa. Jednak wydaje się, że chrześcijańskie nabożeństwo zawierało co najmniej 400 elementy. Nowy Testament wymienia konsekwentnie studium i Słowa Bożego i kazanie, modlitwę, śpiew i muzykę oraz oddawanie dziesięciny i składanie darów. W starożytnym Izraelu mężczyźni z rodzinami trzy razy do roku przybywali przed oblicze Pana w Jerozolimie. Lecz nie zjawi się przed Panem z próżnymi rękami. Piąta Księga Mojżeszowa 16:16. Mówiąc innymi słowy, częścią doświadczenia wielbienia Boga podczas nabożeństwa było oddawanie dziesięciny i składanie darów. W ramach Paschy, Pięćdziesiątnicy i Święta Namiotów dzieci Boże miały przynosić dziesięciny i dary. Niedopuszczalne było to, by ktoś zjawił się w Jerozolimie na świętach z pustymi rękami. Mówiąc innymi słowy, dla Izraelitów oddawanie dziesięciny i składanie darów było jedną z ważnych części nabożeństwa. Prawdziwe nabożeństwo to nie tylko słowa, pieśni, modlitwy oraz dziękczynienie dla Boga, ale także wyrażanie wdzięczności przez składanie darów w domu pańskim. Izraelici przynosili dary do jerozolimskiej świątyni, a my przynosimy dary do swojego domu modlitwy w ramach sobotniego nabożeństwa. Jak możemy zastosować w naszym doświadczeniu nabożeństwa zasady podane w tych wersetach? Przeczytaj pierwsza Księga Kronik 16:29. Przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego. Oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Księga Psalmów 96:8-9. Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego, przynieście dary i wejdźcie do przedsionków Jego. Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie. Drżyj przed Nim, cała ziemio. Księga Psalmów 116:16-18. O Panie, jam sługa Twój, syn służebnicy Twojej, rozwiązałeś pęta moje. Tobie złożę ofiarę dziękczynną i będę wzywał imienia Pana. Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego. Jako dzieci Boże, którym powierzono obowiązek zarządzania Bożymi sprawami na ziemi, mamy przywilej, możliwość i powinność przynoszenia Bogu naszych darów. Skoro Bóg powierzył nam nasze dzieci na wychowanie dla Niego, to powinniśmy dzielić się z nimi radością przynoszenia dziesięciny i darów do domu modlitwy. W jakikolwiek sposób to czynimy, oddawanie dziesięciny i składanie darów jest częścią naszego doświadczenia nabożeństwa. Jakie jest Twoje osobiste doświadczenie dotyczące roli oddawania dziesięciny i składania darów jako części nabożeństwa? Jak praktyka ta wpływa na naszą więź z Bogiem? Środa, 25 stycznia. Bóg widzi nasze datki. Czy jesteśmy zamożni, czy nie? Jakie przesłanie wynika dla nas z tej historii? Jakiej zasady uczy nas ona i jak możemy zastosować tę zasadę w naszym doświadczeniu nabożeństwa? Przeczytaj Ewangelia Marka 12:41-44. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im, zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Jezus ze swoimi uczniami znajdował się na dziedzińcu świątynnym, gdzie ustawiono skarbnicę, i przyglądał się tym, którzy wrzucali do niej swoje dary pieniężne. Znajdował się dostatecznie blisko niej, aby zauważyć, że pewna wdowa wrzuciła dwie najmniejsze miedziane monety. Było to wszystko, co miała w tamtym czasie. Lecz Jezus zrozumiał uczucia, które nią powodowały. Wierzyła w to, że nabożeństwa w świątyni są zgodne z wolą Boga i dlatego pragnęła wesprzeć je. Uczyniła to, na co ją było stać i dlatego czyn ten stał się pomnikiem uświetniającym pamięć o niej. W swój dar włożyła serce i dlatego wartość złożonych monet nie mogła być oceniona według ich nominalnej wartości. Należało tę wartość mierzyć stopniem umiłowania Boga i zainteresowania Jego czynami. Ciekawa rzecz, że jest to jedyny dar, który Jezus wprost pochwalił, dar dla Kościoła, który właśnie miał go odrzucić, Kościoła sprzeniewierzającego się swojemu powołaniu i swojej misji. Dlaczego rzymskiego setnika odwiedził Boży Anioł? Jakie dwa elementy postępowania tego człowieka zostały docenione w niebie? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 10:1-4. A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwany Italską, pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9:00 anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy Twoje i jałmużny Twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Najwyraźniej nie tylko nasze modlitwy są wysłuchiwane w niebie, ale także motywacja przyświecająca składaniu darów jest oceniana. O Korneliuszu czytamy, że był szczodrym dawcą. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Serce Korneliusza podążało za jego darami. Był gotowy uczyć się o Jezusie. Modlitwa i jałmużna ściśle wiążą się z okazywaniem naszej miłości do Boga i bliźnich, dwiema fundamentalnymi zasadami prawa Bożego: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Ewangelia Łukasza 10:27. Pierwsza zasada wyraża się w modlitwie, a druga w jałmużnie. Czwartek, 26 stycznia. Specjalne projekty, dar z dużego słoika. Szacuje się, że jedynie 9% majątku posiadanego przez ludzi występuje w postaci płynnej, czyli umożliwiającej doraźną ofiarność. Gotówka, czeki, oszczędności na kontach bankowych i inwestycje krótkoterminowe są zaliczane do środków płynnych. Większość majątku, 91%, została zainwestowana w nieruchomości, w tym domy, hodowle zwierząt i inne środki niepłynne. Procentową różnicę między środkami płynnymi i niepłynnymi najłatwiej uświadomić sobie, wrzucając 1000 monet o wartości 1 grosza w 2 słoiki. W małym słoiku znalazłoby się zaledwie 90 monet, a w dużym, aż 910. Duży słoik to właśnie środki niepłynne. Większość wierzących składa dar pochodzące z małego słoika, ze swoich środków płynnych. Oddają z tego, co mają na koncie bankowym i w portfelu. Jednak gdy ktoś chce zainwestować w coś, do czego jest naprawdę przekonany, to sięga do dużego słoika. Biblia przedstawia tę zasadę wielokrotnie. Kim byli najważniejsi goście podczas uczty w domu Szymona? Jaką wartość miał dar Marii? Dlaczego namaściła Jezusa właśnie wtedy? Przeczytaj Ewangelia Marka 14:3-9. A gdy on był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą: na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł: zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie i gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona, co mogła, to uczyniła, uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Oraz Ewangelia Jana 12:1-8. A na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerze, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole, a Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. a Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem, i mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu. Albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Dar Marii był wart 300 denarów, całoroczne wynagrodzenie. Z pewnością był to dar z dużego słoika. Po tym zdarzeniu Judasz wydał Jezusa za nieco ponad 1/3 tej sumy, dar z małego słoika, czyli 30 srebrników. Trzeba prawdziwej miłości i zaangażowania, by ofiarować dar z dużego słoika, z naszych inwestycji. Jednak gdy stajemy się chciwi, jak Judasz, może się nam przydarzyć, że sprzedamy własną duszę za małą kwotę. Działalność i dokonania Barnaby są wspomniane 28 razy w Nowym Testamencie. Znamy go przede wszystkim jako towarzysza apostoła Pawła oraz wielkiego misjonarza. Jednak podstawą jego późniejszych dokonań jest jego czyn wspomniany w pierwszej części księgi, w której pojawia się jego imię. W Dzieje Apostolskie 4:36-37 czytamy o jego darze z dużego słoika. Barnaba jest przykładem ilustrującym słowa Chrystusa, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Dlaczego ofiarność jest tak samo ważna dla dawcy, jak i odbiorcy darów? Piątek, 27 stycznia. Do dalszego studium. Niebiańska księga upamiętniająca zawiera także zapis finansowy i wierności tych, którzy należą do rodziny Bożej. Anioł dokonuje wiernego zapisu każdej ofiary poświęconej Bogu, złożonej w jego skarbnicy, oraz końcowego rezultatu zebranych w ten sposób środków. Bóg dostrzega każdą monetę przeznaczoną dla jego sprawy, jak też chęć lub oporność dawcy. Odnotowany jest również motyw dawania. Ludzie pełni poświęcenia i samozaparcia, którzy oddają Bogu to, co jest Jego, zgodnie z Bożymi wymaganiami, zostaną wynagrodzeni według swoich uczynków. Nawet jeśli środki przez nich złożone zostaną źle wykorzystane, także nie będą przeznaczone na cel, na który ofiarował je dawca, na chwałę Bożą i zbawienie dusz, to ci, którzy złożyli ofiarę ze szczerego serca, przeznaczając ją dla chwały Bożej, nie utracą swej nagrody. Bóg pragnie, by Jego wierni modlili się i układali plany dla rozwoju Jego dzieła. Podobnie jak to się działo w przypadku Korneliusza, mamy połączyć modlitwę z ofiarnością. Nasze modlitwy i dary mają płynąć przed oblicze Boga jako pamiątka. Wiara bez uczynków jest martwa, a bez żywej wiary nie można się podobać Bogu. Modląc się, mamy ofiarować tyle, ile możemy, zarówno naszej pracy, jak i środków, aby nasze modlitwy mogły zostać wysłuchane. Jeśli będziemy postępować zgodnie z wiarą, nie zostaniemy zapomniani przez Boga. On widzi każdy przejaw miłości i poświęcenia. On ukaże nam, jak będziemy mogli okazać wiarę przez nasze czyny. Pytania do dyskusji. 1. Jak modlitwa i ofiarność uzupełniają się nawzajem? Jak modlitwa pomaga nam zrozumieć potrzeby dawania i wielkość naszej ofiarności? 2. W pewnym znanym czasopiśmie w Stanach Zjednoczonych ukazał się artykuł opisujący młodych ludzi odnoszących ogromne sukcesy finansowe, ale skrajnie nieszczęśliwych oraz borykających się z poczuciem pustki i głęboką depresją. Jeden z nich, dyrektor finansowy, powiedział, gdy umrę, jakie to będzie mieć znaczenie dla mnie, gdy w moich aktach osobowych znajdzie się zapis, że powiększyłem swoje zasoby finansowe o kilka procent? Czego możemy się nauczyć na tym przykładzie o tym, jak ofiarność może służyć duchowemu dobru dawcy i pomagać mu się wyzwolić z łudy bogactwa? 3. W pierwszej z powyższych wypowiedzi Ellen White zwróć uwagę na fragment cytatu mówiący o złym wykorzystaniu złożonych darów. Dlaczego ów fragment tekstu jest istotny dla nas, gdy nie mamy wpływu na to, jak wykorzystywane są złożone przez nas dary?